14.07 minęła 25 sekund temu, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Janusz Młyński i Marcin Kosiński, który audycję realizuje, kłaniamy się Państwu. A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim na początek rozmowa z gorzowskim artystą plastykiem Jerzym Zgorzałkiem. Będzie mowa o twórczości i inspiracjach artysty, rozmowa Izabeli Patek z gorzowską poetką, pisarką Łucją Fice, relacja z inauguracji czytelni dramatów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Stamtąd także relacja, materiał ze spotkania autorskiego z Przemysławem Piotrowskim, spotkania promującego jego najnowszą książkę zatytułowaną Piętno. A muzycznie będą nam towarzyszyć, jak zwykle zresztą, polscy wykonawcy, polscy kompozytorzy, no i muzyka, która ma cokolwiek wspólnego z czymś, co nazywamy poezją śpiewaną, cokolwiek to znaczy. Na początek Renata Przemyk. Jerzy Zgorzałek, twórca, który kilka lat temu przyjechał z Warszawy, upodobał sobie malowanie pejzaży Gorzowa. Namalował całą serię portretów miasta. Niedawno jednak otrzymał propozycję namalowania obrazu Jezu, ufam Tobie, nad którym praca odmieniła jego życie. Izabeli Patek opowiedział o swojej pracy nad tym szczególnym obrazem religijnym.
Jaka jest historia tego obrazu Jezu, ufam Tobie? Na czyje zamówienie został on namalowany?
Są w Gorzowie ludzie, którzy są głęboko religijni. Ja sam osobiście byłem na bakier z religią raczej. I dopiero tutaj, dzięki tym ludziom, spotkałem się z prawdziwym oddaniem tej religii, temu Bogu i Jezusowi i wszystko, w coś, co oni wszyscy święci wierzyli. Samo zamówienie, jak to się zaczęło? Przede wszystkim osoba, która mi to namówiła mi na malowanie tego obrazu i dostałem to zlecenie w pewnym sensie, chodziła ze mną pół roku, a ponieważ ja jestem pejzażystą przede wszystkim, nie robiłem takiej postaci. Dobry malarz przede wszystkim powinien namalować i umieć wszystko. Każdego można czymś skusić. Tutaj skusił mnie Bóg, a nie diabeł, bo on uwierzył w to, że ja potrafię coś takiego zrobić i oni uwierzyli.
Jak ten obraz powstawał? Czy był jakiś pomysł, czy tylko chęć skopiowania obrazu, którego wizję zaprezentowała Faustyna?
Nie, to była dalsza sprawa. Ja o siostrze Faustynie, świętej Faustynie, tak, w ogóle nie słyszałem. Nie wiedziałem, że ktoś taki był nawet. A już nie mówiąc, że po prostu słyszałem, że tam jakiś obraz był w Wilnie i tak dalej, ale to mnie to nie interesowało, bo ja się nie interesowałem nigdy malarstwem sakralnym. No a tyle, co każdy malarz, to jest taki historyk sztuki, czy osoba z mojej, która cośkolwiek na ten temat malarstwa dawnego wie, tyle wiedziałem i ja. Ale nie wchodziłem nigdy w sferę po prostu wierzeń tego typu świętych, to uważam, że to są bardzo grzeczne, fajne bajeczki. Tutaj zupełnie była inna sprawa, mianowicie to, że spotkałem się z mężem tej pani, tej mojej znajomej i on dopiero mnie przekonał w taki właściwy dla malarza sposób i pokazał mi zdjęcie, obrazek, namalowany przez tego artystę Kazimierzowskiego, który malował na zlecenie właśnie siostry z Faustyny, jak się dowiedziałem. Ale popatrzyłem na to, mówię, nie, kochany, to ja takiego czegoś nie namaluję. A mówię, co, nie potrafisz? A mi tu nie chodzi, czy potrafię, czy nie potrafię. Tylko ten obrazek do mnie kompletnie nie przemawia. To jest dla mnie po prostu coś, co możesz się tym zachwycać, ale nie, to jest za piękne. To jest za ładne, za cukierkowe. Ja się do takiego czegoś może bym nie modlił. Przecież ta postać Jezusa to była osoba tragiczna. Potem jak się dowiedziałem, że on tą swoją postawą odkupił grzechy nas wszystkich. Namalować coś podobnego w kolorkach takich to jest profanacją tego wszystkiego. A przecież my musimy w coś wierzyć. Dostałem to zdjęcie, ale powiedziałem w takim razie, słuchaj, umów mi się od razu, że ja tego nie namaluję, namaluję to w sposób swój, własny, tak jak ja to odczuwam i jak ja to czuję. Bo inaczej to sensu nie ma w ogóle. On się na to zgodził, w porządku i tak dalej. No to dobra, mówię, chodziłem z tym tematem, nie powiem, ale z 2-3 tygodnie. Przeczytałem sobie wszystko na ten temat, dowiedziałem się wszystkiego na ten temat, jak, co i jak. Poza tym wszedłem w sam temat, bo wiedziałem, że to coś jest mocnego. Coś, co mnie zaczęło do tego ściągać. Zacząłem dostrzegać pewne rzeczy, których przedtem nie widziałem. I wszystko się dzieje z tą sprawą obrazu. I już ten obraz wiedziałem, jak namalować. Proszę bardzo, płótno znalazłem, wypadło mi to swoje, by leżało chyba przykrojone, było na 2 metry na 1,20 m, bo miałem napisane. I wyleciało mi, po prostu otworzyłem szafkę, wypadło mi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, Blejtram znalazł się bardzo szybko. Naciągnąłem go tutaj na grudku. Piękna, wspaniała pogoda. Wszystko się jakoś zazębiało. Nie miałem takich przypadków, żebym po prostu w ciągu jednej, dosłownie trzech godzin miał zagruntowane płótno, wyschnięte i wszystko. Dziwne, po prostu dla mnie dziwny przypadek. Patrzę, a ja mam jakąś plamę, jakby po krwi. Jakiś stygmat, bo przecież czegoś takiego nie zdarzyło mi się. A ja po prostu zadarłem sobie skórkę od palca, szlifowałem, bo zawsze są grudki po kleju i tak dalej. Ta krew po prostu zabrudziła to płótno. Mówię sobie, Boże kochany, ale nic. Wziąłem od razu tego samego dnia ołówek do ręki i zacząłem szkicować. Rysowałem tą wielkość 1,80 na 90 cm kredką. Rysowałem to w ciągu półtora dnia. I ruszyłem dwa razy gumką, gdzie opuściłem tylko trochę rękę, musiałem poprawić, bo tak ten obrazek był inaczej ułożony. Ale to już nie trzymałem się tego pierwowzoru, bo to dla mnie nie było istotne. Istotny był charakter oddania tego wszystkiego. I to wszystko mi przychodziło i to wszystko widziałem.
A jaki wpływ na malowanie tego obrazu ma na pana życie?
Można powiedzieć, że jeżeli nie wstydzę się tego, ale mnie zbliżyło też do Boga. Bo powiedzmy sobie szczerze, że wszystko zaczęło mi się zazębiać. Wszystko mi zaczęło wychodzić. Bo sama sprawa tego obrazu, bo jak mówiłem, że po prostu, że jak sadzę w ramię, to będę poprawiał. Wsadziłem go po prostu, nie było się do czego dotknąć. A to tylko 5 dni to malowałem przecież. Taki obraz, który tej wielkości, który tu widzimy, malowałem 3 miesiące, przykładowo ten Gorzów. A 5 dni? Żeby po prostu wszystko szło mi po prostu spod szpachli, bo to było szpachelką malowane? No to się nie zdarza. Ktoś mnie prowadził. A poza tym, jak rozmawiałem z tymi ludźmi z tej odnowy Duchu Świętym, powiedzieli mi, że słuchaj Jurek, jest jedna sprawa. Pamiętaj, że tobą ktoś kieruje. Ty nie na darmo przyjechałeś do tego Gorzowa. Ja też nie widziałem, co tu robię, bo przecież ja raptem byłem w Gorzowie 3 dni i od razu to kupiłem, po prostu sprowadziłem się, zrobiłem galerię, to tak dalej, tak dalej. No, przecież to się nie zdarza, żeby nie znać miasta, nie mieć nic o mieście, ale przecież ja miałem w Warszawie własną galerię, chciałem nie mieszkać w Gorzowie i zostałem tutaj. To znowu, proszę bardzo, seria gorzowska obrazów. Przecież po co ja to malowałem? To dlatego, że ktoś mi coś powiedział, że ktoś mnie zamówił, że to, że tamto. I tu też mi powiedzieli, że znowu Bóg mnie kierował moim wyborem, bo dzięki tej serii oni do mnie dotarli. Bo przecież nie wiedzieliby mogli, że potrafię coś takiego zrobić. I mówili, że ja potrafię zrobić w ten sposób. Taką serię dokumentalną w pewnym sensie miasta, którego praktycznie nie znałem. To ktoś się musi znowu tym kierować.
W sensie religijnym i postrzegania świata to ten obraz, jaki wpływ na życie ma?
Mówiąc szczerze, zmieniło, przekręciło cały mój świat, cały mój światopogląd. Bo przedtem, cóż, miałem laicki sposób patrzenia na życie. I nie było to nic związane z religią. Dzisiaj patrzę to zupełnie inaczej. Nie jestem kościółkowym, jak to się mówi, malarzem i tak dalej, ale Boga mam w sobie i mój Kościół jest we mnie. I ludzie, którzy są stworzeni z prawdziwej wiary, są blisko mnie. Pewnych rzeczy się nie wytłumaczy. I dlatego ten Bóg musi istnieć. Bo przecież ja tego obrazu bym nie namalował, gdyby nie On. Przecież ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przychodzili, którzy mnie wspierali w tym dziele tak zwanym. Bo przecież ja coś muszę jeść, tak? I rodzinę utrzymać i tak dalej. Więc nie mówmy sobie, że to było wszystko dlatego, że Bóg mi to zesłał i tym podobnie. Ja bym się z tym muszę, jak to się mówi, no, za coś żyć. I oni nie chcieli ani podać swojego imienia, ani nazwiska, nic kompletnie. Powiedzieli, że oni nie dają, tylko Bóg to daje. Ja na nich patrzyłem i to dla mnie była zupełnie na nową. Że mogą istnieć ludzie o tak silnej wierze. I to wszystko na mnie wpłynęło przede wszystkim, bo jeżeli są tacy, to ja też takim mogę być. I ja wiem, że teraz nawet jak odmówię ten różaniec, bo czuję tę potrzebę, kiedy mam problem wielki na przykład, to wiem, że jest ktoś, który mi to pomoże.
No i proszę, przy okazji mieliśmy bardzo osobiste świadectwo nawrócenia pana Jerzego z Gorzałka, a obecnie artysta pracuje nad namalowaniem Drogi Krzyżowej. Łucja Fice należy do oddziału Gorzowskiego Związku Literatów Polskich. Jej debiutancki tomik poetycki W moim śnie ukazał się już w 1997 roku. Łucja Fice przez kilkanaście lat pracowała jako opiekunka osób starszych w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. A jej doświadczenia zainspirowały powstanie właśnie książek Opiekunka Przeznaczenie Wyspa Starców, opisujących los samotnej kobiety na emigracji. Obecnie Łucja Fice stara się o to, aby wydać niemiecką wersję swojej książki zatytułowanej Za kryształowym lustrem. Czy jej się to uda? Dowiemy się zapewne z rozmowy, jaką przeprowadziła z pisarką Izabela Patek.
Już niedługo ukaże się niemiecka edycja książki Lucji Fice pod tytułem Za kryształowym lustrem. Skąd wziął się pomysł, by pokazać niemieckiemu czytelnikowi opowieść o pracy polskich opiekunek, które od kilkunastu już lat co najmniej pracują po tamtej stronie granicy, opiekując się starszymi osobami z Niemiec?
To jest oczywiste. Skoro pracujemy dla rodzin niemieckich, dla niemieckich obywateli i o tym piszę, chciałabym bardzo zobaczyć reakcję, gdyby mogli przeczytać moją książkę i jak ja w niej opisuję siebie, koleżanki, polskie opiekunki i tym zdrowym spojrzeniem na tamtą stronę. Pomysł powstał już bardzo dawno, że jeżeli napiszę tę książkę, to na pewno wydam ją po niemiecku. Drugim atutem i plusem było, w Niemczech mogę zarobić. W Polsce na książkach zarabiają tylko naprawdę nazwiska, znane nazwiska. A taka myszka jak ja, to gdzieś po prostu to są niszowe sprzedaże. Zrobiłam więc któregoś dnia na ulicy w Berlinie, oj, parę lat temu, bodajże 4 lata temu, taki wywiad. Jestem na tyle odważna, że mi się to udało. Zaczepiałam i młodszych, i starszych. Dzień dobry, co by pani zrobiła, gdyby ukazała się książka po niemiecku, napisana przez polską autorkę o polskich opiekunkach? Ojej, na pewno bym kupiła. Ja mam mamę chorą i mam opiekunkę polską. 9 lat już jest u nas. Z przyjemnością. A kiedy ta książka się ukaże? Ja mówię, nie, ona jeszcze nie jest wydana po polsku, ale jest już napisana. Zaczepiam młodych i też jeden przypadek. Tak, mam babcię. Też pracuje polska opiekunka. Nawet jak zagadywałam osoby, które nie mają ze starością nic wspólnego, bo mają młode, zdrowe babcie, to odpowiadały, że ależ oczywiście. Na pewno interesujący temat. Tyle tysięcy opiekunek polskich pracuje w Niemczech tu. Więc pomyślałam sobie, fajno. Nic, pani Lucjo, pisz pani książkę i spróbuj pani tę książkę wydać. No i to zostało w sferze marzeń, ale że jestem osobą, która realizuje swoje plany, więc kiedy książka się ukazała w 2017 roku, przystąpiłam do aktualizacji mojego wcześniej skrojonego marzenia. Udałam się do wydawnictwa we Frankfurcie nad Menem. Książka została przyjęta, ale tam określono taką sumę, która była przeze mnie niemożliwa do akceptacji.
Sumę potrzebną do wydania książki.
Tak, sumę potrzebną do wydania książki. Wydawnictwo we Frankfurcie nie chciało partycypować w kosztach wydania tej książki, a ja, mimo że dorabiam sobie na saksach, mam niezłą emeryturę, to po prostu nie wydam. Nie jest to jakiś priorytet, że ja muszę wydać tą książkę i wydać na nią tyle tysięcy, bo też jest pewnego rodzaju ryzykiem. A jak nie zarobię, a jak nie odzyskam tych pieniędzy? Więc mimo że nie jestem jakaś bardzo realistyczna, patrzę na życie inaczej, ale stoję na dwóch nogach niestety. Jedna noga jest taka mistyczna, a druga jest realistyczna. Dlatego radzę sobie w życiu, dlatego nigdy jakoś finansowo się nie zapadłam. W tym czasie jestem na blogu niemieckim. Są drukowane na tym blogu polsko-niemieckim kawałki moich powieści, recenzje powieści. Po prostu ktoś mnie zauważył z wydawnictwa Verlag. Zgłosili się sami do mnie i partycypowali w kosztach. I ja przystąpiłam. Było to bardzo błyskawicznie. 2 tygodnie, a ja już podpisuję umowę. I miałam kilkanaście dni do zapłacenia. W tym czasie jadę na saksy. No i jest luty, jest ogłoszenie pandemii. Wszystko się zmienia, świat się przewrócił. Świat stanął na głowie. I ja się zastanowiłam. Jeżeli wydam swoje pieniądze i nie będę miała reklamy, nie pojadę na żadne targi, nikt mnie nigdzie nie zaprosi, nie będę mogła własnej książki reklamować, to ja jej nie wydaję. Zaczekam, aż to wszystko się po prostu uspokoi.
Tematem tej książki jest nie tylko praca polskich opiekunek w Niemczech, ale również chciała pani przekazać też inne treści tym, którzy czytają. Nie tylko jest to opowieść o ciężkiej pracy polskich opiekunek, ale również ta książka skłania do pewnych rozważań.
Zawsze interesowała mnie świadomość, zawsze interesowała mnie druga strona. Tutaj jesteśmy krótko, chwilę, moment. Budujemy życie oparte na naszych marzeniach, na naszych planach. To wszystko w którymś momencie się kończy. Chciałam pokazać w zasadzie we wszystkich swoich książkach, czym jest życie, czym jesteśmy jako człowiek. Że może nie udowodnić, bo ja nie mam prawa, żeby nikomu udowadniać, ale pokazać tą drugą stronę życia. Nie na darmo moja ostatnia książka nazywa się Druga strona grzechu, bo ta poprzednia, którą właśnie chcą wydać w Niemczech, to jest za kryształowym lustrem. Moje życie odbija się w lustrze. Jeżeli mamy i widzimy swój cień po drugiej stronie lustra, to i również mogę widzieć swój grzech po drugiej stronie lustra. Wszystko dzieje się po drugiej stronie lustra. Jeżeli tracimy materię, to też można metaforycznie powiedzieć, przechodzimy na drugą stronę lustra. Lustro zawsze było dla mnie bardzo ważnym symbolem, bardzo ważnym, metaforycznym i niezupełnie metaforycznym. Coś takiego jak Alicja w Krainie Czarów. Przechodzimy gdzieś na drugą stronę. Alicja też przeszła przez lustro. Oczywiście w moich książkach nie ma nawiązania do tego rodzaju bajek, bo to są bardzo poważne rozważania na temat świadomości, na temat tego, kim jesteśmy, na temat jak warto żyć, co warto po sobie pozostawić. Odsłaniam jakby tabu starości, opowiadam o tym, dzielę się z czytelnikami, czego ludzie żałują w swoim życiu, kiedy już są te 5 minut przed końcem. Można się od nich bardzo dużo nauczyć. I takie moje książki są wskazówkami, jak warto żyć, jak warto postępować, jak ważny jest drugi człowiek.
Kiedy ta książka ma szansę się ukazać? Bo w związku z pandemią proces produkcji tej książki, edycji, przygotowań był dość mocno zaawansowany. Pojawiła się pandemia i wszystko się zatrzymało.
Wszystko runęło, ale ja należę do tych osób, które realizują swoje marzenia. Jedynie tylko może mi choroba czy śmierć przeszkodzić. Myślę, że zdążę jeszcze do śmierci doczłapać, jak to mówią, i zrealizować swoje marzenie. Więc jednym z tych marzeń jest wydanie książki przetłumaczonej na język niemiecki, bo jest gdzieś wewnątrz mnie bardzo głęboka wiara, że książka będzie się sprzedawała, że zrobi furorę na rynku niemieckim, a ja zarobię te upragnione pieniądze na rejs statkiem Queen Mary i jeszcze jakieś inne drobne marzenia, bo takie mam. A co moje skryte marzenia już, które chciałabym zrealizować? Mało. Ja wiem, że je zrealizuję.
I tego Pani życzymy, przede wszystkim wydania książki, a co po tym nastąpi, tego dowiemy się w kolejnej naszej rozmowie.
I dziękuję bardzo.
Kulturalne Lubuskie.
Zielonogórska Biblioteka Norwida zainaugurowała w miniony poniedziałek cykl zatytułowany Czytelnia Dramatu, którego celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć polskiej dramaturgii. Pierwsze spotkanie cyklu zostało poświęcone monodramowi zatytułowanemu Nieczystość, poruszającemu nośny bardzo ostatnio temat pedofilii, autorstwa współczesnego polskiego reżysera i dramatopisarza Tomasza Mana, znanego zielonogórskim teatromanom, choćby z reżyserii 2 przedstawień, Skąpca według Moliera, który swoją premierę miał w 2005 roku, oraz szekspirowskiego Króla Lira, zrealizowanego 2 lata później. Spotkanie z autorem było poprzedzone przeczytaniem tekstu dramatu przez aktora Zdzisława Wardejna, również bardzo blisko związanego swego czasu z zielonogórską sceną.
Mam 72 lata. Przygotowałem swój życiorys, którego treść chciałbym podać do wiadomości publicznej. Nie znałem moich rodziców. Byłem ładnym chłopcem, więc moi rodzice też musieli być przystojni. Pewnie pojechali na jakąś szaloną podróż dookoła świata i dlatego mnie zostawili.
Zaczęło się od Rydbada Klęstry, takiego znanego reżysera i aktora, który mnie zaprosił i Zdzisia. On jest dyrektorem festiwalu Epifanie w Warszawie i on taki stworzył wtedy cykl 7 grzechów głównych i mi wyznaczył nieczystość. To jakby od tego się zaczęło. Miałem takie zdarzenie, które dopiero zrozumiałem wtedy, kiedy zacząłem pisać. Jak byłem małym chłopcem i wracałem z boiska, było dosyć późno, miałem, ja wiem, z 9 lat. I trzeba, żeby przejść do mojego mieszkania, to musiałem, mojego domu w Rzeszowie. I ja musiałem przejść przez przedszkole, bo nie chciało mi się na okrągło, nie? Czyli musiałem przeskoczyć przez bramkę, bo było już zamknięte przedszkole, to już wieczór i już byłem po drugiej stronie. I wskakuję tą bramkę i nagle czuję ręce na pośladkach moich, mężczyzny. Ja wiem, no nie wiem, starszy facet. No i mówi do mnie, żebym zszedł. Ja mówię, to zaraz zejdę, tylko niech mnie pan puści, nie? I on puścił, ja wtedy czmych uciekłem. Ale jak już dobiegłem do domu, to o tym zapomniałem. I dopiero, to jest ciekawe, jak to się rozgrywa w tej, jakby w głowie, bo po tylu latach, dopiero jak zacząłem pisać ten temat, przypomniałem sobie, że miałem takie zdarzenie. W ogóle o tym wcześniej jakby nie myślałem, bo ja generalnie jak coś piszę, to lubię, trochę profesor Degler mnie nauczył tego na studiach, profesor na polonistyce, u którego pisałem pracę magisterską o Witkacym. On mnie uczył tego, że powinny być źródła. Powinno się dużo się najpierw naczytać, żeby coś napisać.
Dom dziecka był biały jak karton, dzwony dzwoniły z drewnianego kościoła, ja tańczyłem. Myli nas szarym mydłem. Do dzisiaj myję się szarym mydłem. Włosy myli nam raz w tygodniu. Ludzie przyjeżdżali oglądać nas. Jak w zoo. Mieliśmy się cały czas uśmiechać, aż bolały nas szczęki i grzecznie odpowiadać. Na przykład, tak, nie sikam już w majtki, tylko na dywan. Miałem kręcone czarne włosy, więc szybko wpadłem w oko nowej rodzinie. Mieli po 50 lat. Pamiętam, że wydawało mi się, że mają twarze z papieru.
Bardzo dużo czytałem na ten temat, żeby nie napisać jakiejś głupoty. Nawet miałem, zapomniałem nazwiska pani z Poznania, która się zajmuje generalnie z psychologiem, ale się zajmuje pedofilią w ogóle. Ale w sposób naukowy i takim Nawet się spotkałem z nią we Wrocławiu, bo ona tam prowadziła jakieś zajęcia. Nawet do tego stopnia, że nawet moich znajomych z prawa też pytałem, jak to jest w prawie. Obejrzałem mnóstwo filmów, więc zanim to napisałem, to no nie wiem, jak się pisze tekst, to się, nie wiem, 3 miesiące, coś takiego się bada jakby ten temat, co można zwariować oczywiście, jak się ma na przykład taki temat.
Mieszkałem na wsi. Piłem ciepłe mleko prosto od krowy, myłem się w bali, do której z garnka moja przybrana matka wlewała wrzątek, a para szczypała w nos. Nie było w domu toalety, załatwialiśmy się za domem do dziury ze zbitych desek wychodku. Raz w zimie powinęła mi się noga i wpadłem po szyję. Śmiałem się i nie mogłem wyjść. Ojczym był krawcem. Miał na szyi zawieszony centymetr i igły trzymał w ustach. Uszył mi piżamę z zaszytym rozporkiem, ale szybko zmarł. Spadł z dzwonnicy kościoła. Oglądał okolice na lornetce, którą dostał pod choinkę. Do grobu, jak nikt nie widział, wrzuciłem mu nożyczki.
Bardzo długo jakby się przygotowywałem, nie poznałem pedofilu. Nawet z dzisiaj rozmawialiśmy, to z dzisiaj miał takiego kolegę kiedyś, ale pamiętam te dłonie na moich pośladkach, jak byłem tam 9-letnim chłopakiem. Więc długo się przygotowywałem, dużo o tym myślałem. Pamiętam, że w Warszawie była też taka pani psycholog, przyszła 8 lat temu, już nie pamiętam nazwisk, ale ona specjalnie przyszła na to czytanie, bo tam było pierwsze raz to czytanie tej sztuki. Pamiętasz dziś, jak tam było, nie? Że była dosyć burza na tym czytaniu, bo tak nie każdy, że tak powiem, ten temat wtedy przełknął. Ale ona mówiła, że generalnie to się zgadza, bo ja wysłałem tym paniom psycholog ten mój tekst, żeby zbadały to pod kątem psychologicznym, żebym nie napisał jakiejś głupoty. I one też mi mnóstwo podpowiedziały, różnych też z wywiadów jakichś takich swoich. Trochę zebrałem te wiadomości, niż sam z siebie napisałem.
Podobałem się dziewczynom, bo miałem długie włosy jak dziewczyna. Lubiły robić mi kokardki i warkocze. Byłem po prostu ich koleżanką. Jedna koleżanka w przedszkolu na festynie dała mi wiatraczek, który bardzo mi się podobał. Wzięła mnie za rękę i zaprowadziła nad rzekę. Rozebraliśmy się. Leżeliśmy na skoszonej trawie. Nic nie powiedzieliśmy rodzicom, jak wyglądała. Miała proste, białe włosy i pomarańczowe usta, jak łabędź. Dotykała mnie, a ja musiałem zamknąć oczy i od razu się w niej zakochałem.
Tam jest takie zdanie, napisałem, że jak ktoś już ma pragnienie, to już od tego trudno uciec, nie? Jak sobie wyobraziłem, bo oczywiście jakby sam mam dzieci, w ogóle sobie tego nie wyobrażam. W sensie takim, no jestem, no wiadomo, że jesteśmy wszyscy jakby przeciwnikami tego rodzaju zachowań, ale myślę, że jak się jest wewnątrz, to pewno każdy z nas zna takie uczucie, to co kochamy, tacy jesteśmy, nie? I tutaj mnie raczej interesował taka podróż do wnętrza właśnie, wnętrza, co tam się dzieje w tym człowieku, nie? A propos czystości, no to fajnie jest kogoś skazywać, ale może najpierw dowiedzmy się, z czego to się bierze, żeby móc tym zrozumieć czy pomóc.
W ramach odmrażania działalności kulturalnej Norwida wydarzenie odbyło się zarówno z udziałem publiczności, jak i online. Pełna relacja ze spotkania to informacja dla tych Państwa, którzy chcieliby ją obejrzeć. Jest więc jeszcze dostępna na facebookowym profilu Biblioteki Norwida w Zielonej Górze. Za nami kolejny czwartek lubuski, tym razem poświęcony literaturze popularnej. Przedwczoraj bowiem gościem Biblioteki Norwida w Zielonej Górze był Przemysław Piotrowski, autor thrillera historycznego Kot Himmlera, powieści Droga do piekła czy cyklu Radykalni. Spotkanie z autorem było połączone z promocją jego najnowszej książki zatytułowanej Piętno, a autor sporo opowiadał o tajnikach swojego warsztatu pisarskiego.
Mam taki plan, żeby średnio pisać około 10 tysięcy znaków dziennie. Oczywiście to jest ruchome, czasami troszkę mniej, czasami troszkę więcej. Natomiast książka mniej więcej zajmuje tak między 600 a 700 tysięcy znaków. Plus minus, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. Czyli teoretycznie, gdybym pisał tym swoim planem, to można w 2 miesiące napisać książkę. Tak więc na przykład ludzie się dziwią, że Mróz tak szybko wydaje, ale naprawdę można. Pisanie to nie jest tylko klepanie w klawiaturę, bo to jest też na przykład właśnie myślenie. Tak? Czasami sobie się kładę i sobie kombinuję, myślę i to potrafię tak godzinkę albo półtorej spędzić na sofie czy w łóżku i po prostu kombinować sobie. Ale to jest też spotykanie ciekawych ludzi, to jest też odpowiedni research, no bo jeżeli, dajmy na to, piszę o jakichś tam sprawach związanych z pracą w policji, procedurami i tak dalej, no to oczywiście ja muszę gdzieś te informacje pozyskać, tak, żeby to wszystko wyglądało naturalnie. Tutaj jest właśnie jedna nieoceniona osoba z nami, która bardzo im pomaga. Były inspektor, który zajmował się takimi ciężkimi sprawami, no i rzeczywiście bardzo, bardzo im pomógł, jeśli chodzi o takie sprawy właśnie proceduralne, nazwijmy to, a czasami sam klimat, jaki panuje w takiej grupie dochodzeniowo-śledczej, jak to wszystko wygląda, no bardzo, bardzo mi pomógł. No ale na przykład pisząc o sekcji zwłok, też to taki ciężki temat, no średnio można sobie to wyobrazić albo wymyślić, tak? Tak więc też na przykład nawiązałem kontakt z jednym z zielonogórskich patomorfologów, zaprosił mnie na tę sekcję, widziałem kilka, ale to mi pozwoliło oddać ten klimat, opisać wszystkie jakieś drobne rzeczy, których nie miałbym pojęcia po prostu, gdybym tam nie poszedł. Tak więc mówię, pisanie to nie jest tylko klepanie w klawiaturę, ale to jest wszystko dookoła, tak zwane myślenie, kombinowanie, wymyślanie, ale też taki głęboki research, który się zdarza. Ja często na przykład jeżdżę w miejsca, które chcę opisać, bo praktycznie w żadnej mojej książce nie ma miejsca, w którym kiedyś nie byłem. To jest kolejny przykład, taki fajny, bo pisząc teraz tą kolejną powieść, taką drugą część Piętna, czyli Sforę, no musiałem się udać w pewne miejsce w lesie przy naszym wysypisku świeci tutaj, ponieważ, no nie chcę zdradzać, ale tam coś się będzie działo. No i na co się natknąłem? Natknąłem się na przykład na miasteczko bezdomnych. Z dobrych 40-50 osób tam mieszka. Nie wiedziałbym o tym, gdybym tam nie pojechał, nie zobaczył. Udało mi się gdzieś to tam w tą fabułę wkleić, że to wszystko wygląda tak fajnie i naturalnie wtedy. Wygląda to tak, jeżeli już mówimy o takim, powiedzmy, warsztacie i tej technice pisania, że jednego dnia piszę, drugiego dnia jak się obudzę, zanim zabiorę się za pisanie, przeczytam to, co napisałem dzień wcześniej. Jak ja skończę książkę, to ja muszę ją przynajmniej za 2 razy przeczytać, jeszcze nanieść te poprawki, bo takiej surówki to nie ma szans, żebym wysłał do wydawnictwa. Natomiast oczywiście też daję takim zaufanym osobom, członkom rodziny, czy moim przyjaciołom, czy na przykład często panu Romanowi, który też przegląda pod względem właśnie tych takich spraw czysto technicznych, merytorycznych, jeśli chodzi o to właśnie w tym przypadku pracę policji. te osoby często też mi tam coś podpowiedzą. Gdzieś tam ktoś znajdzie jakiś drobny błąd, powiedzmy jakąś merytoryczną sprawę. No to wszystko biorę pod uwagę. Zdarza się, że też nanoszę te poprawki. No i zwykle wtedy dopiero wysyłam do wydawnictwa. Piszę to, co sam chciałbym przeczytać, bo nie ukrywam, że jestem wymagającym czytelnikiem, przez co też wymagam dużo od siebie, tak? No i jak widać, chyba nie jest źle, bo na przykład teraz Piętno zbiera bardzo dobre recenzje. No zobaczymy, jak będzie ze Sforą. No ja bym nie powiedział, że Piętno to jest książka obyczajowa z wątkiem kryminalnym. To jest raczej thriller taki, raczej mocny thriller, kryminał, no tak bym to nazwał. Obyczajówek jako takich ja osobiście nie lubię czytać, bo one mnie po prostu nudzą, bo jak czytam jakąś książkę, to chcę gdzieś tam się zatopić w ten świat i przeżyć coś nowego, a takie sprawy jak ktoś idzie do sklepu kupić bułki albo ma jakieś problemy rodzinne albo nie starcza mu do końca miesiąca, no to są takie rzeczy, no, które większość ludzi gdzieś tam ma tego typu problemy, tak? Oczywiście są tacy autorzy, którzy w ten sposób piszą. Ja mam jednak styl taki, że u mnie musi być dużo akcji, musi być to ciągłe napięcie, czyli tak naprawdę to są takie, bym powiedział, kryminały, thrillery, o, coś takiego, coś pomiędzy. Czuję się zielonogórzaninem, tak, urodziłem się tu, wychowałem, spędziłem większość życia i tak naprawdę w każdej mojej książce gdzieś ten motyw zielonogórski się pojawiał, ale zwykle to był, no, taki mało istotny, był ten wątek zielonogórski w poprzednich powieściach. No, a tutaj już postanowiłem całkowicie osadzić akcję w Zielonej Górze i ewentualnie okolicach, bo tutaj też w innych miejscowościach dzieje się akcja. Natomiast inaczej, jak już zacząłem pisać, to pomyślałem, że jak już napiszę, to rzeczywiście pokażę tą Zieloną Górą, Zieloną Górę. Stąd bachusiki, stąd palmiarnia, które mają dość istotną rolę w Piętnie. Te wszystkie lokalne takie miejsca, no bo to będzie i Zabór, i Nietków, i parę tam innych takich tutaj miejscowości. No cóż, nie jakoś specjalnie uważam, że powinienem opisywać Zieloną Górę, natomiast jak już tu mieszkam, ja znam ten klimat, znam to miasto, znam każdy praktycznie tutaj zakątek i też nie ukrywam, że to się łatwiej pisze, bo jak poprzednie książki pisałem, to też były miejsca, gdzie byłem, ale to często byłem parę lat temu, bo to gdzieś tam za granicą i tak dalej, i tak dalej. Tutaj piszę wszystko z głowy, to jest po prostu łatwiej. No ale też nie ukrywam, że to chyba też jest fajny smaczek dla wszystkich zielonogórzan, a tak naprawdę lubuszan, no bo mówimy też o innych miejscowościach, no bo to fajnie czytać oczywiście, że oszedł tą i tą ulicą, zjadł w tej knajpie, która istnieje, która rzeczywiście jest. No mam nadzieję, że zielonogórzanom takiego smaczku dodałem właśnie opisami tej Zielonej Góry.
Z kronikarskiego obowiązku należy wspomnieć, że Przemysław Piotrowski ukończył studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i jest byłym dziennikarzem Gazety Lubuskiej. Aby skłonić nas do ich przyjęcia, głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje. Aktualność jest określeniem tego, co najmniej istotne. Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego. Felieton Andrzeja Pierzchały dziś będzie poświęcony autorowi przytoczonych przeze mnie przed chwilą aforyzmów Nicolasowi Gomezowi Davili, genialnemu kolumbijskiemu filozofowi i myślicielowi oczywiście o proweniencji konserwatywnej.
Gomez Davila nad jeziorem głębokim. Naturalne dość obawy organizatorów kolejnej cyklicznej od 1997 roku dyskusyjnej biesiady konserwatystów, zatytułowanej poetycko zgoła Biesiada u progu lata, że aura, czerwcowy weekend, las, piękne i czyste, słynne lubuskie jezioro głębokie pod Międzyrzeczem, etc., zdominuje jakoś atmosferę spotkania z twórczością kolumbijskiego myśliciela. Dosadnie dość rozwiała natura, bowiem padający nieustannie deszcz, wiatr i niezbyt wysoka temperatura spowodowały, że uwaga uczestników, 30 kilku płci obojga, ze środowisk, jako się rzekło, konserwatywnych, wolnościowych i w sensie najszerszym patriotycznych z Gorzowa, Wrocławia, Poznania, Skwierzyny i Zielonej Góry, mogło skoncentrować się w pełni na wiodącym temacie tego spotkania z tłumaczem i wydawcą Furta Sacra, dzieł Gomeza Davili, tego genialnego intelektualisty i myśliciela, doktorem Krzysztofem Urbankiem. Z Warszawy tytuł wykładu: Gomez Davila, myśliciel na czasy ostateczne. Program spotkania uzupełniony był recytacją dwukrotną przed i po wykładzie aforyzmów autorstwa Dawili w wykonaniu aktora gorzowskiej sceny Leszka Perłowskiego i uwodzicielskiego znakomity głos recitalu Weroniki Zapadki w repertuarze poetycko-balladowym spod znaku Okudżawy również w oryginale Kaczmarskiego czy Wysockiego. O części biesiadnej połączonej z gorącą, trwającą do późnych godzin nocnych dyskusją, nie tylko o Dawili oraz konsumpcji niezwykłych zapiekanych w chlebie mięs, kapusty i ziemniaków rodem ze Skwierzyny, nie wspomnę, już bowiem muszę poświęcić nieco więcej czasu i miejsca tak bohaterowi tego spotkania, jak prelegentowi, który rozwinął znakomicie swoje akademicko-retoryczne talenty w ponad półtora godzinnym wykładzie. I tu cytat z prawdziwego reakcjonisty. Jeśli postępowiec kieruje się ku przyszłości, a konserwatysta ku przeszłości, to reakcjonista nie mierzy swych pragnień historią wczorajszą czy historią jutrzejszą. Reakcjonista nie oklaskuje tego, co ma być przyniesione przez najbliższy świt, ani nie chwyta się kurczowo ostatnich mroków nocy. Jego dom wznosi się w tej świetlistej przestrzeni, w której eseje proszą go o opiekę nad swymi nieśmiertelnymi postaciami. Koniec cytatu, czyli kolumbijskiego geniusza i samotnika, katolickiego tradycjonalisty i reakcjonisty, jako się rzekło. I jeszcze jeden cytat, tym razem z doktora Krzysztofa Urbanka, najwyraźniej zafascynowanego tą twórczością, którą tą fascynacją potrafił skutecznie zarazić również słuchaczy. Myśl Nicolasa Gomeza Dawili jest jak dojrzałe, wytrawne, czerwone wino. Niektórych odrzuca cierpkość tej myśli, wielu uderza ona do głowy, ale dla nielicznych jest po prostu rozkosznym połączeniem zapachu i smaku dojrzałych owoców, arystokratycznej umysłowości, tytoniu, inteligentnego sceptycyzmu i okrągłych tanin średniowiecznego chrześcijaństwa. Jestem skłonny twierdzić, że chociaż twórczość bogotanina w niewłaściwie dobranych dawkach może u pewnych jednostek doprowadzić do niejakiego nadwyrężenia duchowego, hepar, to nade wszystko jawi się ona jako znakomity środek do walki ze sklerozis wrażliwości i intelektu, którą wywołuje nasza ciężkostrawna rzeczywistość. A powyższe cytaty pochodzą z opasłego tomu ponad 1060 stron Scolia do tekstu implicite w tłumaczeniu z hiszpańskiego, Krzysztofa Urbanka oczywiście, wydanego przez Furta Sacra. I tę fascynującą lekturę ponad 10 tysięcy aforyzmów polecam Państwu jak najserdeczniej i z przekonaniem.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w Kulturalnym Lubuskim. Dzisiaj, następnym razem usłyszymy się za tydzień, 4 lipca. Już będzie lipiec. Marcin Kosiński, który audycję realizował, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Kłaniamy się Państwu.